Imprezy włoskie księdza Nikodema Ludomira Cieszyńskiego, część druga. Pielgrzymka podążająca na kongres eucharystyczny w Kartaginie w 930 roku, w której brał udział ksiądz Nikodem Cieszyński z Poznania, a w której uczestniczył kardynał August Chlont, nie mogła oczywiście pominąć audiencji u papieża Piusa XI, który w okresie nawały bolszewickiej w 1920 roku był nuncjuszem apostolskim w Polsce i nie opuścił, jak inni dyplomaci zagraniczni, naszej stolicy. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa, pisze ksiądz Cieszyński, jakie obchodził Ojciec Święty w roku 1929 i przedłużony na połowę roku 1930, mógł i nam przypaść w udziale. Kiedyśmy siedli w sali konsystorskiej i sąsiedniej na ławkach wzdłuż ścian, ogarnął nas niepokojący nastrój oczekiwania. Jak ten Ojciec Święty wygląda? Mówili sobie ci, którzy go jeszcze nie widzieli. Jak też nas przyjmie? Co nam powie w tym dniu naszego święta narodowego? Zapewne znowu spojrzy rzewnie na Polskę, na kraj nadwiślański, gdzie przez szereg lat pracował z poświęceniem. Takie i tym podobne rozważania chodziły nam po głowie. A tymczasem zebrali się już wszyscy nasi biskupi. Było ich sześciu, z księdzem prymasem Chlądem na czele, więc księża biskupi Okuniewski, Łukomski, Przeździecki, Radoński, Kubicki. A że przyłączyli się do nas i Polacy mieszkający czy przebywający w Rzymie, więc była nas wielka gromada, około 250 osób, co na zagraniczną pielgrzymkę było chyba czymś nie tak częstym w tych murach. Więc kiedy pojawił się wreszcie Ojciec Święty spoza amarantowej kotary, poprzedzony przez malowniczych halabardzistów, dostojników świeckich i duchownych, kiedy błysnęła biel jego szaty i szybko przesunęła się przez salę, by rozkwitnąć na wspaniałym tronie, wszyscyśmy stojąc dech zaparli i wpatrzyli się w jego drogą twarz. Zauważyliśmy po jej żółtej cerze i nerwowych drganiach zmęczenie i spracowanie, a z błysku ucz, z czerni włosa, z żywych ruchów wyczytaliśmy energię współczesnego wielkiego bez wątpienia papieża. Zaczął mówić. Cisza się stała, że w chwilach przerwy słyszeliśmy tętnienie własnej skroni. A mówił po włosku, z prostotą, serdecznie, jak mówi ojciec do swych dzieci. Od tego też zaczął, że cieszy się bardzo, iż może w swoim domu ojcowskim powitać tyle swoich ukochanych dzieci i tylu pasterzy, tak usilnie trudzących się około ich uświęcenia. Bądźcie trzykroć mile widziani, woła Ojciec Święty, i że przybywacie z Polski, z tego kraju, który w czasie mojego pobytu u was stał mi się tak niesłychanie drogim. Toć przemierzałem go wszerz i w poprzek i docierałem do miejscowości, w których ani wasi biskupi jeszcze nie byli. Po tych słowach papież podkreślił znaczenie tej pielgrzymki podążającej na kongres eucharystyczny. Przemówienie tłumaczył prymas. Następnie papież oprzedł wszystkich pątników, którzy przyklękali, kilku z nich złożyło dary, a Ojciec Święty wręczył prymasowej pamiątki dla wszystkich uczestników, posrebrzany owalny medalionik z jego portretem i datami 50-lecia kapłaństwa oraz wizerunkiem błogosławionego Jana Bosko, którego papież zaliczył w poczet błogosławionych w 1929 roku. Na pożegnanie stropami sal wstrząsnęła pieśń Boże Toś Polskę, której papież wysłuchał i powiedział po polsku: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A my uroczyście nastrojeni, kończy ksiądz Cieszyński, powoli zeszliśmy po kamiennych, szerokich schodach na dziedziniec świętego Damasego, Cortile San Damaso, gdzie nas wszystkich wraz z biskupami odfotografowano. Ksiądz Cieszyński miał jeszcze okazję zobaczyć Ojca Świętego po raz drugi. W 1935 roku brał udział w drugiej pielgrzymce, udającej się na kongres eucharystyczny Buenos Aires, i znowu podróż opisał w osobnej książce, zatytułowanej W cieniu palm i piniorów, z podróży do Włoch i Południowej Ameryki, wspomnienia i studia. Jak wielu innych odwiedzających w tym czasie Włochy, wyrażał pozytywne opinie o rządach Mussoliniego, o porządku w kraju, zmieniającym na korzyść jego wygląd, i podobnie jak inni, nie zdawał sobie sprawy z tego, co niosą te rządy, co gotują Włochom, jaką ponurą przyszłość i tragedię. W tym czasie można było jeszcze łudzić się, że istotnie Duce jest mężem opatrznościowym dla Półwyspu Apenińskiego. Podobnie w czasie poprzedniej podróży był świadkiem faszystowskiej propagandy, gdy w pociągu przed przybyciem do Rzymu wszedł do przedziału jakiś faszysta i z dumą opowiada o cudownych przemianach, jakie miasto ciągle przechodzi pod rządami Mussoliniego. Drugi pobyt we Włoszech przyniósł jeszcze kilka godzin na Capri w Neapolu, gdzie uczestniczył w głośnym cudzie świętego Januarego w neapolitańskiej katedrze, podkreślając, że nastroju tego według naszych pojęć nie można było nazwać podniosłym. Wszystko, i ta figura srebrna, której nakładano mitrę, i to obracanie ampułek, i ta egoistycznie cisnąca się gromada na stopniach rządna widowiska, i ten krzyk bab neapolitańskich na kościele, to wszystko na nas, przyzwyczajonych do skupionego nabożeństwa, nieco teatralne robiło wrażenie. Jednakże w 4 dni po uroczystości pragnął wraz z innymi zobaczyć relikwie już w spokoju i skupieniu. W kaplicy świętego Januarego zauważyłem, że gromadka ludzi snują się przy balustradzie i całują relikwiarz. Wtedy ja podszedłem i z całym spokojem, dzięki uprzejmości fungującego księdza, zobaczyłem ten ciemno-czerwony płyn, krew świętego męczennika i z prawdziwym zadowoleniem wewnętrznym hołd jej oddałem.